na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, jak co miesiąc, w pierwszy czwartek miesiąca. Dzisiaj naszym rozważaniom będzie przewodził święty Maksymilian Maria Kolbe. Dlaczego taki dobór świętego kapłana, franciszkanina, na naszą kwietniową audycję? Ponieważ w tym miesiącu, dokładnie 28 kwietnia, przypada setna rocznica jego święceń kapłańskich. Też 28 kwietnia razem z margaretkami udajemy się właśnie do Niepokalanowa, by tam przeżywać te piękne chwile i wydarzenia. Oczywiście jest to z inicjatywy ojców franciszkanów, którzy zaprosili wszystkie grupy, które modlą się za kapłanów, dlatego i już teraz zapraszam Państwa, żeby też w parafiach swoich zorganizować może i grupę, mniejszą grupę z kapłanem. Jeżeli się nie uda, to może też samemu i udać się do Niepokalanowa właśnie na te piękne wydarzenia. Troszkę jego biografii, jego życia. Myślę, że życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest mniej lub bardziej nam znane. Bardziej go kojarzymy z wydarzenia już w samym Auschwitz, kiedy oddaje życie za współwięźnia. Ale także ta droga do tego wydarzenia, jego życia jest wyjątkowa, ponieważ tak naprawdę to, co dzieje się już w Auschwitz, jest wynikiem tego, co dokonało się wcześniej. To jest już jakby takie zwieńczenie, apogeum jego miłości do człowieka i do Kościoła. Ale chciałbym pokazać też na tle tego wydarzenia właśnie całą historię jego życia, by zobaczyć, w jaki sposób święty Maksymilian Maria Kolbe przeżywał swoje kapłaństwo. Albo może początkowo podprowadzając pod jego kapłaństwo, a później już samo przeżywanie kapłaństwa. Maksymilian Maria Kolbe urodził się pod imieniem Rajmund w Zduńskiej Woli koło Łodzi 8 stycznia 1894 roku. Maksymilian to jest imię zakonne, Maksymilian Maria. Na życie i wiarę świętego Maksymiliana będę używał tego imienia, bo będzie łatwiej nam też słuchać i odnosić to wszystko, co będę mówił właśnie do jego życia. Miała wpływ rodzina, szczególnie jego rodzice, którzy byli ludźmi bardzo wierzącymi, ale bardzo biednymi. Ponieważ Maksymilian pochodził z bardzo biednej rodziny, gdzie tak naprawdę w domu była tylko jedna izba, w której tak naprawdę jedno z najważniejszych miejsc zajmowała figura Matki Bożej. I już od początku w jego głowie, można powiedzieć w jego sercu, w jego pragnieniach życiowych, bardzo ważną rolę zajmowała Matka Boża. Ona była jakby tą osobą, która już wiodła prym w jego duchowym życiu. Obecność Matki Bożej, to, że była tak naprawdę cały czas przed jego oczami, to już oddziaływało na jego życie. Więc święty Maksymilian już tak naprawdę przeżywał swoje życie, przeżywał także swoją wiarę właśnie w duchu maryjnym. Rodzice odznaczali się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej, więc przed tą figurą rozpoczynali dzień na modlitwie, kończyli dzień na modlitwie, więc figura, tak jak powiedziałem, zajmowała bardzo ważne miejsce w życiu młodego Maksymiliana. I kiedy cokolwiek zrobił, jest jedno z takich wydarzeń, do którego też święty Maksymilian gdzieś tam wracał, kiedy gdzieś coś tam napsocił i mama do niego mówi: coś z ciebie będzie. Tak się przejął tym pytaniem, że modlił się do Matki Bożej i pytał ją: co ze mnie wyrośnie? Ma wtedy 12 lat. Pytanie 12-letniego chłopca: kim będę? Zazwyczaj w tym wieku młodzi ludzie, chłopcy, dziewczęta nie zadają sobie tego typu pytań. A święty Maksymilian Maria Kolbe miał taką duchowość, czy też może taką dojrzałość osobowościową, że już wtedy zaczyna zadawać sobie to pytanie: kim będę? I jest takie wydarzenie, do którego święty Maksymilian później wraca, że ukazała mu się Matka Boża, Maryja, która trzyma w ręce dwie korony, jedną białą i drugą czerwoną. Biała korona oznacza czystość, czerwona oznacza męczeństwo. Oczywiście Maksymilian Maria Kolbe przyjął obie korony. Niektórzy też podają, że Matka Boża miała zapytać, którą wybiera, czy białą, czy czerwoną. Ale Maksymilian Maria Kolbe wybiera obie korony. Obie. I chce żyć i w czystości, i chce żyć w męczeństwie, upodabniając się jeszcze bardziej do krzyża Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, ma 12 lat. Wielka dojrzałość, którą Bóg już wtedy wykorzystał, żeby uczynić z niego narzędzie do propagowania kultu maryjnego. Ponieważ Maksymilian stał się narzędziem w rękach Pana Boga. Jego życie było związane z Maryją. Wiadomo, jak powiedziałem wcześniej, rodzice Maksymiliana byli ludźmi bardzo ubogimi, więc nie stać było ich na edukację. Ale we Lwowie, w gimnazjum, franciszkanie, zakonnicy prowadzili za darmo naukę dla chłopców. I rodzice podjęli decyzję, żeby wraz ze swoim bratem mogli podjąć tam edukację. Oczywiście później także w ślady pójdzie najmłodszy brat. I już tam u franciszkanów we Lwowie, w tym gimnazjum, Maksymilian rozeznaje swoje powołanie. Oczywiście walczył ze sobą, jak tak naprawdę to powołanie miałoby się w nim realizować, ale mimo wszystko oczywiście pojawiły się też wątpliwości, bo chciałby z jednej strony oddać swoje życie Bogu, a z drugiej strony być rycerzem Maryi, walczyć w jej obronie, w obronie jej dobrego imienia i w obronie właśnie własnej matki, bo Maryja była, tak ją postrzegał, jako moją własną matkę. I więc trudno mu było to pogodzić także z powołaniem kapłańskim. Z jednej strony duchowość, z drugiej strony być rycerzem niepokalanej, ale mimo tych wątpliwości podejmuje decyzję, że jednak chce swoje życie ofiarować Bogu właśnie, będąc jego kapłanem. I rozpoczyna po edukacji, po gimnazjum, rozpoczyna tak naprawdę swoje życie zakonne. Był chłopcem bardzo zdolnym, bardzo inteligentnym, interesował się bardzo mocno naukami ścisłymi. I przełożeni, widząc, obserwując jego zaangażowanie, podjęli decyzję, żeby wysłać go do Rzymu na dalsze studia w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie. I tam udaje się młody Maksymilian, by rozpocząć swoje studia. Studia nad filozofią i nad teologią. I moi drodzy, Maksymilian ukończył studia z dwoma doktoratami. Doktoratem z filozofii i doktoratem z teologii. Raczej w jego biografii, oczywiście, jeżeli pójdziemy bardziej szczegółowo, kiedy mamy gdzieś dostęp do jego biografii, to gdzieś to wyczytamy. Chociaż zazwyczaj o tym się nie mówi. Bardziej, tak jak powiedziałem, biografowie skupiają się na tych elementach jego działalności, powiem, mariologicznej, czyli propagowanie kultu maryjnego. A jednak, mimo wszystko, Maksymilian był człowiekiem o bardzo dobrym przygotowaniu i z filozofii, i z teologii. Wiadomo, znał tym samym język włoski, więc znajomość języków, także później język japoński, kiedy udaje się na misję, ale o tym za chwilę. Maksymilian Maria Kolbe interesował się wieloma dziedzinami nauki, szczególnie fizyką, tak jak powiedziałem, umysł ścisły. Pisał też artykuły naukowe poświęcone właśnie elementom fizycznym albo takim kosmologicznym na temat na przykład podbojów kosmosu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jego serce było przy Matce Bożej. Dlatego ulubioną lekturą Maksymiliana Marii Kolbego były Dzieje duszy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, także Głębia duszy świętej Gemmy Galgani, również świętego Alfonsa Marii Liguori, Uwielbienia Maryi, no i tak jak Jan Paweł II, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, o ofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję. Były to ulubione lektury świętego Maksymiliana Marii Kolbego, także gdzieś udało mi się wyczytać, że pochylał się także nad książkami Edmunda Neuberta, mariologa francuskiego. Rozczytywał się także w jego pięknych dziełach, które właśnie powstawały w latach życia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. maryjność, która bardzo mocno rzutowała na życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ale historia pokazuje, że pojawiły się także różne trudności. Wybuch I wojny światowej, kiedy klerycy spod zaboru austriackiego, a do takich należał właśnie Maksymilian, mieli obowiązek powrotu do kraju. Jego brat, młodszy brat i jego ojciec wstąpili do Legionu Polskiego, by walczyć z okupacją, z okupantem. Maksymilian Maria Kolbe też miał takie myśli, żeby wstąpić do Legionów Polskich, żeby jako żołnierz walczyć w obronie ojczyzny, ale jednak duchowo rozeznał, że więcej uczyni jako kapłan, więcej dla ojczyzny uczyni jako kapłan. I myślę, że to była jedna z jego najlepszych życiowych decyzji. Kiedy Maksymilian Maria Kolbe kończy studia, będąc jeszcze dalej w Rzymie, ponieważ udało mu się przedłużyć pobyt, zakłada w Rzymie rycerstwo niepokalanej. Milicja Immaculate, tak się nazywa w języku łacińskim, rycerstwo niepokalanej, czyli kultowowanie, rozwijanie kultu maryjnego. Celem tego stowarzyszenia była walka o nawrócenie schizmatyków, heretyków i masonów. Taki był cel, czyli walka z wszelkim zagrożeniem wiary katolickiej, czyli z wszelkimi próbami pomniejszenia tej wiary, wyśmiania wiary, czy też podważenia fundamentów wiary. Więc tak naprawdę była to duchowa walka w obronie katolickości. I Maksymilian Maria Kolbe czynił to w duchu maryjnym, ponieważ odkrył, że najlepszą walką jest właśnie modlitwa maryjna, szczególnie modlitwa różańcowa, która była jego najlepszą i najpiękniejszą modlitwą. I w Rzymie Maksymilian przyjmuje także święcenia, w czasie święcenia diakonatu w 1917 roku i dokładnie, tak jak już wspomniałem, 28 kwietnia 1918 roku w kościele świętego Andrzeja de Laval przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kardynała Bazylego Pompilego. Kapłaństwo tak naprawdę dla Maksymiliana Marii Kolbego to będzie duchowa, ciągła duchowa walka. Walka o każdego człowieka, gdziekolwiek będzie, gdziekolwiek się pojawi. Z jednej strony będzie rozwijał kult maryjny, a z drugiej strony będzie to walka o kapłaństwo, o to, żeby być jak najbliżej Boga. Maksymilian Maria Kolbe w 1919 roku po 7 latach pobytu w Rzymie wraca do Polski i w Polsce, przebywając w Krakowie, zaczyna rozwijać milicję niepokalanej, czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, owego rycerza niepokalanej. Maksymilian rozwija ten kult bardzo mocno. Zaczęli do tego ruchu napływać klerycy, franciszkanie, ludzie świeccy. Skupiał ludzi w jednej z sal przy kościele franciszkanów w Krakowie. Tam się z nimi spotykał, głosił referaty o niepokalanej, o oddaniu się jej, o życiu wewnętrznym. Wiele, wiele głosił na temat życia wewnętrznego. Oczywiście różnie patrzyli na to jego przełożeni, ponieważ widzieli, że ruch się coraz bardziej rozwija, patrzyli troszkę z niepokojem, ale nie przeszkadzali. Jednak gdy pojawiła się choroba gruźlicy, na której nawroty pojawiały się w życiu Maksymiliana Marii Kolbego, od razu wykorzystali to jako okazję, żeby go przenieść w inne miejsce. Najpierw wysyłają go na 3 miesiące do Zakopanego, tam, kiedy udaje mu się, kiedy czas rekonwalescencji kończy się sukcesem, wraca z powrotem do Krakowa, ale znowu następuje nawrót, znowu wysyłają go na 8 miesięcy do Zakopanego i później już nie skierują go do Krakowa, ale do Nieszawy. I tam w Nieszawie również rozwija rycerza niepokalanej. Ale po krótkim czasie z powrotem wraca do Krakowa i tam rozpoczyna już propagowanie miesięcznika pod właśnie wspomnianym wcześniej tytułem rycerza niepokalanej. Ale oczywiście rozwój intensywny wpływa na to, że zaczyna brakować miejsca na to, żeby rozwijać oczywiście nie tylko kult maryjny na tych różnych spotkaniach, w referatach o niepokalanym życiu wewnętrznym, o oddaniu się Matce Bożej, ale również drukuje miesięcznik po to, żeby propagować jeszcze bardziej kult Maryi. W latach 1922-27 drukuje 5 tysięcy. Z 5 tysięcy nakład wzrasta do aż do 70 tysięcy egzemplarzy. Oczywiście te egzemplarze są wysyłane również w kilku językach, nie tylko w języku polskim. Więc rozwój kultu niepokaranej przyjmuje ogólnoświatowy obszar. I co się dzieje dalej? Oczywiście miejsca w Krakowie jest coraz mniej na to, żeby drukować, żeby przygotowywać nakład, więc zaczyna rozglądać się za miejscem, gdzie mógłby swobodnie rozwijać kult maryjny, kult rycerza niepokalanej. I pod wpływem księcia Jana Drudzkiego Lubeckiego w okolicach Warszawy otrzymuje miejsce, otrzymuje majątek, gdzie Maksymilian Maria Kolbe zaczyna zakładać, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że klasztor, ale nowe miejsce. Oczywiście jest to obecny klasztor w Niepokalanowie, ale wtedy miejsce na rozwijanie kultu maryjnego. I tam coraz bardziej ten rycerz Niepokalanej rozwija się. Oczywiście nie ogranicza się tylko do samego Niepokalanowa, czyli tego majątku, gdzie nabywa Maksymilian Maria Kolbe i zaczyna rozwijać rycerza Niepokalanej. Kieruje swoje myślenie i swój wzrok na Japonię. I tam wyrusza w towarzystwie czterech braci zakonnych, by szerzyć to wielkie dzieło. Wyrusza w 1930 roku. Zatrzymuje się w Szanghaju. I tam przyjmuje go oczywiście znany chiński katolik, Lo Pahong, i ofiarowuje mu dom, maszyny drukarskie, po to, żeby Maksymilian Maria Kolbe mógł rozwijać właśnie kult maryjny. Widzimy tutaj wielkie też działanie Matki Bożej, która oczywiście nie zostawia go w tym samego, żeby rozwijał kult maryjny, ale nie spodobało się to miejscowemu biskupowi, który wyraził swój stanowczy sprzeciw. Więc Maksymilian Maria Kolbe, widząc, że nic nie zdziała, wyrusza do Japonii i w Nagasaki na jednym ze wzgórz zakłada tak zwany ogród Niepokalanej. Buduje tam klasztor, który, powiem jako ciekawostkę, ocalał po wybuchu bomby atomowej w Nagasaki. Jedno z miejsc, które ocalało. W klasztorze tak naprawdę pod wpływem wybuchu wojny wyleciały jedynie szyby, a ojcowie, którzy tam się schronili, przeżyli. Jest to znamienite bardzo i ochroniło to, że był zbudowany na zboczu wzgórza i z drugiej strony wzgórza, kiedy bomba uderzyła, nie zdążyła pochłonąć całego wzgórza. Tylko na ścianie wzgórza się zatrzymała, więc ten efekt wybuchu wojny zatrzymał się na wzgórzu, więc nie uderzył w sam klasztor. Oczywiście franciszkanie odczytali to jako działanie Matki Bożej i tak zapewne jest i było. Oczywiście Matka Boża ochroniła to wielkie dzieło Maksymiliana Marii Kolbego. Oczywiście też były trudności, kiedy w Nagasaki zakładał klasztor. Biskup Nagasaki również nie udzielił żadnej pomocy, więc dzięki ludziom dobrej woli udało się ten klasztor wybudować. Klasztor w Nagasaki, coraz bardziej tak zwany japoński Niepokalanów, tak jest do dnia dzisiejszego nazywany, coraz bardziej się rozwijał. Po 6 latach, w 1936 roku, Maksymilian Maria Kolbe wraca do Polski. Sława Niepokalanowa coraz bardziej rośnie. Coraz więcej pojawia się osób, ojców, oczywiście pojawia się tam klasztor przy świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Ale wybucha wojna, II wojna światowa, 1 września 1939 rok. Niepokalanów zostaje zajęty przez Niemców. Ojcowie, którzy tam się znajdują, zostają zatrzymani, przewożeni z jednego miejsca do drugiego. Też kolejna ciekawostka, Maksymilian Maria Kolbe wraz z pozostałymi 47 ojcami był przetrzymywany również w naszym Ostrzeszowie od 11 listopada do 8 grudnia 1939 roku. Więc Maksymilian Maria Kolbe był również w naszej diecezji. Oczywiście przebywał w trudnych warunkach, ale jest to takie też dla nas znamienite miejsce. I 8 grudnia zostaje uwolniony z pozostałymi ojcami i wraca do Niepokalanowa aż do 1941 roku. Rozwija oczywiście tam coraz bardziej kult maryjny, ale wiadomo, jak to w czasach wojennych, robi to w sposób tajny. Oczywiście nie propaguje, bo nie mógł propagować pisma, ale organizował adorację Najświętszego Sakramentu, otwierał warsztaty dla ludności, kuźnie, blacharnie, dział na prawy rowerów, zegarów, dział fotografii, zakład krawiecki, szewski, dział sanitarny. To wszystko, do czego ludzie nie mieli dostęp w czasie wojny, czego najbardziej potrzebowali. I w 1941 roku zostaje aresztowany przez gestapo w Niepokalanowie i przewieziony najpierw do więzienia w Pawiaku, gdzie jest przetrzymywany. Tam oczywiście był bity za wiarę. Kiedy jeden z oficerów zobaczył go w habicie, zadał mu pytanie, czy wierzy w Chrystusa. Kiedy odpowiedział, że wierzył, został uderzony w policzek. I tak powtórzyło się to kilka razy. Oczywiście Maksymilian Maria Kolbe nie zaparł się nigdy wiary. Przez to był także bity, torturowany w więzieniu na Pawiaku. Aż później ostatecznie został przewieziony po kilku miesiącach do obozu w Auschwitz wraz z 303 więźniami. Tam otrzymuje numer na pasiaku 16670 i zostaje przydzielony do działu Krwawego Krota, znanego kryminalisty, który znęca się nad Maksymilianem Marią Kolbe. Jest takie też wydarzenie opisane, że podczas jednego z takich wydarzeń, kiedy za wiarę, za to, że wyznawał wiarę w Chrystusa, ale nie tylko, był bity, miał odpowiedzieć właśnie temu strażnikowi, że możesz odebrać mi wszystko, ale nie możesz zabronić mi ciebie kochać. Maksymilian Maria Kolbe do końca pozostał wierny Chrystusowi. Chronił współwięźniów. Kiedy któryś przeżywał trudności, jest taki przypadek 15-latka Wilhelma Żelaznego, który chciał popełnić samobójstwo na drutach obozowych, które były pod napięciem, nie wytrzymując tego, co tam się dzieje. Kiedy inni współwięźniowie się o tym dowiedzieli, skierowali go do ojca Maksymiliana. I ojciec Maksymilian próbował go przekonać, ale widząc, że żadne argumenty do niego nie przemawiają, wyciągnął różaniec i zaczął uczyć go modlitwy różańcowej, mówiąc, ta modlitwa cię ochroni. Kiedy ten chłopak wrócił do swojego baraku, zapomniał modlitwę, więc znowu wrócił do ojca Maksymiliana na drugi dzień, żeby mu tą modlitwę przypomniał. I tak go uczył, aż ten chłopak tą modlitwę zapamiętał i sam się modlił. I dzięki temu tak naprawdę przestał myśleć o samobójstwie, ale zobaczył, że jest w dobrych rękach, mimo wszystko w takim miejscu. I pojawia się to jedno z najważniejszych wydarzeń, które tak naprawdę przesądziło o męczeństwie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, kiedy pod koniec lipca 1941 roku w bloku, w którym znajdował się ojciec Kolbe, ucieka jeden z współwięźniów, wszyscy wyprowadzeni z tego bloku na apelu z tej grupy, zostają wywoływani więźniowie, żeby zostać zgładzeni, zamordowani śmiercią głodową. Oczywiście Niemcy posługiwali się tego typu metodami, żeby złamać współwięźniów, ale też żeby przestraszyć, żeby nikt więcej nie myślał o ucieczce. I kiedy z tej grupy więźniów został wywołany Franciszek Gajowniczek, który zaczął krzyczeć, że ma rodzinę, ma dzieci, ma dla kogo żyć, Maksymilian Maria Kolbe po chwili, widząc co się dzieje, wychodzi, podchodzi do oficera i chce wejść w jego miejsce. Wraz z 9 towarzyszami trafia do bloku 13, zwanego blokiem śmierci, by tam przez długi czas umierać śmiercią głodową. Ojciec Maksymiliana Maria Kolbe był wiele razy, oddawał także swoje porcje współwięźniom, widząc ich stan, więc był już przygotowany tak naprawdę do głodówki, więc kiedy pozostali współwięźniowie z nim się znajdujący już umarli, on pozostawał nadal żywy. Więc oficerowie widząc, że żyje, przyspieszyli jego śmierć zastrzykiem fenolu. Stało się to 14 sierpnia 1941 roku. Jest to dzień rocznica śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego i dzień w kalendarzu liturgicznym, który dzień jego wspomnienia. Święty Maksymilian Maria Kolbe jest dla nas przykładem świętości kapłańskiej, świętości walki do końca, ale też przykładem maryjności w życiu, w naszym życiu kapłańskim, także i w naszych margaretkach, modlitwie margaretkowej. Potrzeba nam tego ducha maryjnego. Matka Boża nam ciągle towarzyszy. Ona, która zachęca, żeby brać do ręki różaniec. Dlatego niech święty Maksymilian Maria Kolbe będzie dla nas wszystkich przykładem wielkiej świętości kapłańskiej. Świętości, że warto walczyć o każdego kapłana, o jego świętość. Walczyć na modlitwie, może w sposób cichy i pokorny, ale tak jak pokazuje przykład świętego ojca Maksymiliana, że kiedy wszystkie inne możliwości zawodzą, zostaje nam właśnie modlitwa. Dlatego niech święty Maksymilian będzie dla nas wszystkich przykładem wielkiej wiary i oddania swojego życia Bogu. I 28 kwietnia zapraszam, kto może, do Niepokalanowa na nasze świętowanie rocznicy święceń kapłańskich, setnej rocznicy święceń kapłańskich świętego Maksymiliana Marii Kolbego, dokładnie 28 kwietnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.